A teraz sięgam do Ewangelii Marka, 8 rozdział, 34 werset. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Te słowa są sześciokrotnie w Ewangeliach wypowiedziane. A jeśli są tyle razy powiedziane, to to oznacza, że są bardzo ważne, że mamy się tych słów trzymać i coś znaczą. I pozwólcie najpierw, że podam dwa przykłady ilustrujące treść tego przeczytanego tekstu. Pisarz francuski Albert Camus napisał wiele książek i jest znanym powieściopisarzem, to klasyka literatury. I w jednej ze swoich książek przedstawia dramatyczną historię człowieka, Jean-Baptiste Clément, który pewnego razu szedł mostem. Człowiek, który pozbawiony był takich prawdziwych, autentycznych uczuć ludzkich. Nie umiał kochać innych ludzi. I kiedy o 12 w nocy szedł mostem przez Sekwanę, zobaczył kobietę, która przechylona przez poręcz mostu coś chciała zrobić. Wyglądało na to, że chce popełnić samobójstwo. A on zatrzymał się na moment i pomyślał, a może by coś jej powiedzieć. Ale taka prosta kobieta, nic nieznacząca. Może zatrzymałbym się i z nią porozmawiał. I to był tylko ten moment. I poszedł dalej. I za chwilę usłyszał uderzenie ciała o wodę. Usłyszał krzyki wołające o pomoc. A potem nastała głucha cisza. On nikomu o tym nic nie powiedział. Kiedy wrócił do domu, jego sumienie zaczęło go oskarżać. Nic nie zrobił, by uchronić tę kobietę od desperackiego kroku. Sumienie go zaczęło w nocy tak męczyć, że miał koszmary i zadawać mu pytania. Nie zaryzykowałeś, nic nie zrobiłeś, nie zaryzykowałeś twojego życia, nie miałeś żadnego uczucia. A John myślał, może gdybym jeszcze raz miał taką szansę, może bym coś zrobił. A wtedy odezwał się jego głos, nie sumienie nawet. I zaczęło mówić, po co? Woda była w Sekwanie bardzo zimna. I drugi przykład. Była zima, styczniowa środa 1982 roku. Z Waszyngtonu na Florydę wystartował samolot. Ale zanim wystartował, stał w mroźną zimę przez godzinę na pasie startowym. I nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić, czy nie są oblodzone skrzydła. Kiedy wystartował, nie mógł się wznieść. I nad rzeką Potomak uderzył w most. 88 osób poniosło natychmiast śmierć. Najpierw był wielki huk, a potem głęboka cisza. I za chwilę rozległy się syreny karetek, straży, policji. Ale kilkunastu ludzi się uratowało. Ludzie na brzegu Potomaku nie wiedzieli, co zrobić. Stali bezradni. A później nadleciał helikopter i zaczął ratować ludzi, którzy rozpaczliwie trzymali się rozbitego samolotu, jego szczątków byli przy skrzydle. A wśród nich był ponad 50-letni mężczyzna. I kiedy spuszczono ratunkową linę, on ją łapał i oddawał kolejnej osobie, obwiązywał i ratowano. Tak 5 razy samolot powrócił, ratując ludzi, a on za każdym razem oddawał linę komuś, kogo można było uratować. Kiedy za 6 razem helikopter przyleciał, on nie miał już siły, by samego siebie obwiązać i utonął. Pilot powiedział, że jeszcze nigdy w życiu nie widział tak desperacko zachowującego się człowieka, który zamiast ratować siebie, ratował innych. A kiedy go wyłowiono i jego przyjaciel go rozpoznał, powiedział, on był wierzącym człowiekiem i zawsze się tak zachowywał. To było jego życie, pomagać innym. 2 różne dramatyczne zdarzenia. Każde inne, ale każde ma w tle tę zimną, nieprzyjazną wodę. Jeden uznał, że ta kobieta nie była warta ratunku. Inni uznali, że ich życie nie liczy się, jeśli mogą uratować kogoś innego z tej dramatycznej sytuacji. Jean-Baptiste nie zrozumiał, co to znaczy poświęcić swoje życie dla innego. Nie zrozumiał przesłania Jezusa Chrystusa, który mówi, że oddać życie za przyjaciół to wielka rzecz, ale jeszcze za tych, którzy byli grzesznikami, jest rzeczą niezwykłą. Czasami słyszymy, że chrześcijaństwo jest taką kulą, o którą się ludzie podpierają. Myślą sobie, o, chrześcijaństwo to jest takie coś, czym się ludzie podpierają na stare lata. No bo co im zostało na starość? Mówią tak brzydko, różaniec i modlitwa, lekceważąc to, co człowiek może zrobić. Ludzie myślą, że chrześcijaństwo to jest dobre tylko do ratowania tych, którzy już na własnych nogach się nie mogą ostać, nie mogą o własnych siłach iść, ale to jest nieprawdą. To prawda, że chrześcijaństwo jest dla ludzi słabych, którzy sobie z życiem nie radzą, którzy gdzieś są zagubieni, którzy naprawdę nie mogą na własnych nogach stanąć. Zniszczeni przez grzech nie radzą sobie, ale Bóg posłał Jezusa Chrystusa. I to słowo dzisiejsze o tym mówi. I co z tego, że cały świat pozyskasz? I co z tego, że wszystko posiądziesz, jeśli twoje życie nie ma żadnego sensu? 2 ludzi. Dla jednego życie nie miało żadnego sensu. Inny człowiek nie był wart zainteresowania. I dla drugiego człowieka jego życie tak niewiele znaczyło wobec życia innych. Może to tu zrealizowała się ta wspaniała ewangeliczna zasada. Miejcie jedni drugich za wyższych od siebie, za ważniejszych od siebie. Dla mnie chrześcijaństwo jest dla takich ludzi, którzy zmagają się ze swoim życiem i sobie z nim nie radzą. To dlatego Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, weź krzyż swój i naśladuj mnie. Ale chrześcijaństwo jest czymś więcej niż tylko takim podpieraniem tych, którzy sobie nie radzą. Jest wielkim zaproszeniem Jezusa Chrystusa, aby zaprzeć samego siebie i pójść za Jezusem Chrystusem. To wielkie zaproszenie, aby kochać Boga z całego serca, z całej duszy i myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. I to trudne zadanie, które postawił przed nami Bóg. Oczywiście nie ma przymusu bycia chrześcijaninem. Nikt nie powiedział, musisz, ale możesz. Ale jeśli nie wybieramy, jeśli byśmy nie wybrali Jezusa Chrystusa, czym byłoby nasze życie i kim byśmy byli? Bo życie nasze nie zależy od ślepego losu. Ono zależy od naszego wyboru. Kogo wybieram? Na co się decyduję? I gdy patrzę na was, mógłbym, nie znam wszystkich historii, ale niektórych historię życia mógłbym powiedzieć, wybrali i są ludźmi niezwykłymi. W oczach tego świata może są nierozsądni, może ludzie będą się śmiać z twojego wyboru, Może będą żartować nawet. Będą mówić, to nierozsądne, po co było się mieszać w to, by ludzie się z ciebie śmiali, by może twoje dzieci wytykali w szkole. Może tobie w pracy powiedzą, dziwak, nie wypije razem z nami, nie pograndzi, jakiś dziwny. A może jest odwrotnie, może ja jestem w błędzie? Pomyślmy, jakie jest nasze chrześcijańskie życie, gdy idziemy za naszym Panem. Czyśmy Go wybrali jako swego Pana i Zbawiciela. Jezus ciągle to podkreśla. Jeśli kto chce pójść za mną i są powody, aby zdecydować się pójść za Chrystusem. Jest różnica między istnieniem a życiem. Wiecie, by istnieć wystarczy mieć płuca, by oddychać i bijące serce. Możesz istnieć. By żyć, trzeba wiedzieć, dlaczego życie ma sens. Dlaczego warto żyć? Warto mieć pokój w swoim sercu. Warto mieć pokój w swojej duszy. Warto mieć radość, której może wielu ludzi nie rozumieć. Dlaczego ten człowiek jest uśmiechnięty? Dlaczego zadowolony? Nie ma wielu rzeczy. Nie jest bogaty. Nie jest Krezusem. Nie jest tak zwanym biznesmenem. A dzisiaj ci biznesmeni to też często różnie z nimi to bywa. A jednak jest radosny. A jednak jest szczęśliwy. Co takiego ma? 5 złotych w kieszeni? Ale on wie, co jest dalej. Jaka jest jego przyszłość? Na co oczekuje? Czego się spodziewa? Kogo pokochał? Kto jest jego miłością? Pasjonat. Dzisiejszy świat żyje według pewnych filozofii. Niektórzy żyją według filozofii Chlewika. Co mi się spodoba, to będę robił. Tak będę postępował. Ta filozofia Chlewika doprowadziła do tego, że w Amsterdamie postawiono różowy pomnik homoseksualisty. Co chcę, to robię. Żyję jak chcę. Niektórzy pastorzy już się wystraszyli. Boją się mówić na ten temat. To ich wybór. Filozofia Chlewika. Przepraszam za to słowo, ale ześwinione, zbrukane życie, bo tak grzech działa. Dla niektórych życie to filozofia totolotka, gra hazardowa. Ale nie przeczytałem w Biblii, że sprawiedliwy mój żyć będzie z totolotka, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja wiem, że na grząski grunt teraz nadepnąłem. Kto nie chce z nas być bogatym? Kto nie chciałby mieć dużo pieniędzy? Kto nie chce być pod tym względem szczęśliwy, bo materialnie mu się wiedzie? Każdy. I wielu ludzi, gdy się z nimi rozmawia, powiada, bez pieniędzy się dzisiaj nie da, pieniądz rządzi. Ale pytanie nie brzmi, czy pieniądz rządzi, tylko jak ty tym pieniądzem rządzisz? Jak ty nim się posługujesz? Jak go używasz? Do czego ci służy? Do tego, by po wypłacie wpaść pod stół? Czy do tego, by po wypłacie przyjść do domu i by żona była szczęśliwa i dzieci, bo im przyniosłeś coś atrakcyjnego? Tu strzelam sobie gola. Przyniosłeś kwiatek, nie pamiętam, kiedy już to było, a dzieciom przyniosłeś czekoladę. Niektórzy żyją według filozofii głównej ulicy. Wiecie, główna ulica wygląda tak. Fasada zawsze jest piękna, a od zaplecza koszmar. Nie wystawiamy przecież na front kubła ze śmieciami. Chcemy wyglądać na ludzi szanowanych, miłych. Zapominamy tylko o jednym, że Bóg widzi obie strony naszego życia. I tę fasadę, i tę tapetę, i tę maskę, i widzi zaplecze. Widzi, jak żyjemy. Bóg nie chce, byśmy według takiej filozofii żyli. Na zewnątrz wszystko ładnie. Wspaniały chrześcijanin. Na zapleczu zostawiam znak zapytania. Psalmista powiedział, Ty, Boże, wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Bóg nas zna. Bóg wie, jacy jesteśmy. Wie, jak postępujemy. Ale taki styl życia obowiązuje. Jest też filozofia ego. skoncentrowane na swoim ja. Ta filozofia ego brzmi: wydałem małe przyjęcie na trzy osoby, naprawdę bardzo małe, tylko na trzy osoby. Były to ja, sobie i mnie. Ja zjadłem kanapki, piłem sobie herbatkę i podałem mnie ciasteczko. Ludzie wokół nas to pokolenie ludzi zajętych, a chrześcijaństwo opiera się na Bogu i jest zależne od Niego. Bóg nie potrzebuje miliona ludzi, by coś zrobić, by coś zmienić. Potrzebował 12 oddanych apostołów i zmienił Europę. Przedreptali ją na pieszo. Nie mieli jeszcze rowerów poza osiołkami. Może mieli jakieś jeszcze konie do dyspozycji. Może wielbłądy, zakładam. Ale nie więcej. A jednak zewangelizowali Europę. Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy będą żyć dla Niego. Będą zmienieni przez Niego. Dlatego to pytanie pojawia się w tym tekście. Czy chcę być tym, który poświęcił swoje życie dla Niego? Ale dziś chyba najbardziej dominującą filozofią jest filozofia Rockefellera. Sukces mierzony tym, co posiadam. Pewne szpanerstwo, to język młodzieżowy. Błysnąć. Wiecie, jak to sąsiedzi robią. Jak ten ma Alfę Romeo, to ten drugi przyjedzie Mercedesem, S-klasą. A trzeci kupi Toyotę 4RW, ale z takim, jak to mówią, pełnym wypasem. Czy chrześcijanin może w tym brać udział, czy nie? Pewno, że może. Ale ciągle będę przypominał, co jest twoją preferencją? Co jest najważniejsze? Co wybierasz? Czy to się liczy? Czy to jest najważniejsze? Chrześcijaństwo nie może domagać się materialnych rzeczy i poklasku. Ma się domagać pokory, miłości i braterstwa. David Livingstone, wielki misjonarz Afryki, w jego notatkach znaleziono takie zdanie: niczego nie uznałem za wartościowe, chyba tylko to, co wiąże się z Królestwem Bożym. Oddam chwałę temu, któremu zawdzięczam wszystkie nadzieje w czasie i w wieczności. Życie człowieka może się stać zwiotczałe i bezbarwne, jeśli wybierzemy którąś z tych filozofii. Ale na końcu może przyjść taki dramatyczny moment, w którym powiemy: oto lata, które mi się nie podobają. Nie myślcie, że gdy mówię o tym, to mam w sercu jakąś ukrytą zazdrość wobec tych, którym się dobrze powodzi. Nie. Ja mam ogromną radość, jeśli widzę ludzi wierzących, którzy mając bogatego Ojca, Boga i Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, mogą łożyć na dobre dzieło Boże. I mogą wspierać Kościół. I mogą wspierać działania zboru. To nie jest tak, że się domagamy tego, żądamy, bo tak musi być. Tak jak sobie wzajemnie usłużymy, w takich warunkach mamy nabożeństwo, usługiwanie, życie zboru się toczy, a ono ma określone potrzeby. I chcemy tymi potrzebami innym usłużyć, bo jedni sobie radzą, a inni nie. Nie popieramy tylko ludzi leniwych, którzy czekają, że gołąbki spadną i same do gąbki. Bo każdy z nas może coś zrobić i służyć Bogu. Powiem jeszcze o czymś bardzo niepopularnym. Są ludzie, którym się nie chce pracować i są leniwi, a potem idą do tych, którzy są zapracowani, którzy zdobyli trochę środków i powiadają: wiesz co, pożycz mi. Ale sam się nie zabrał do pracy, chociaż miał takie możliwości. A najczęściej to bywa tak: i pożycz mi na wieczne oddanie. I potem nie ma słowa przepraszam. Wiesz, bądź mi łaskaw, przedłuż mi. Tylko krótka pamięć. To ta filozofia, która niszczy to, co zdobędziemy potem duchowego. Nie myślcie, że to nie oddziaływuje na nasze duchowe życie. Życia nie da się cofnąć. Jeśli minie tak, jak mówię, w takim stylu filozofii, które tu wymieniłem, to jest jakiś mój podział, to jest jakaś moja kategoria. Znajdziecie pewno inne, ciekawsze. Ale jeśli człowiek nie umie zrezygnować z miękkich szat, jeśli nie jest gotowy do samozaparcia, to nigdy by się nic nie zdarzyło w tym świecie. Nigdy by się nie urodziło żadne dziecko, bo nikt by nie zaryzykował. Bo przecież zdarzają się sytuacje, że albo matka, albo dziecko umierają w czasie porodu. Więc nikt by nie zaryzykował, bo nie warto. Nikt by nie usłużył drugiemu, bo nie warto, bo on nie jest godzien tego. A po co się takim zajmować? Po co takim marginesem? Ale przecież to większość z nas to jakiś tam większy lub mniejszy margines. Kim myśmy byli? A Bóg nas wyrwał, wyprowadził. A Bóg powiada, słuchajcie, nie ma takich pieniędzy, nie ma takich środków, które można by zaoferować, aby zmienić życie. Możesz zdobyć cały świat, a na duszy swojej szkodę ponieść. I wtedy Bóg zdecydował, oni nie są zdolni. Oni rzeczywiście potrzebują kuli, nie radzą sobie. I posłał Jezusa Chrystusa. I dał go nam, ludziom grzesznym. Ludziom, którzy nie mieli do siebie miłości, patrzyli w lustro i mówili, nie podoba mi się ta twarz. Ilu przeżyło to ludzi? Słyszę, że dzisiaj, akurat nie dosłownie dzisiaj, ale w czasach, w których żyjemy, nawet dzieci stwierdzają, że ich twarz im się nie podoba. I zanim przystąpią do tak zwanej pierwszej komunii, co rodzice robią? Do chirurga plastyka idą. Nosy im poprawiają, uszy, bo one sobie się nie podobają. Ale wielu z nas patrzy na siebie i też się sobie nie podobamy. I myślisz, co zrobię? Zrobię karierę, błysnę. A to są meteoryty, które, wiecie, im głębiej w atmosferę grzechu wchodzą, tym szybciej się spalają. Stracić siebie dla Ewangelii. Czy jest to rozsądne? Muszę podjąć ryzyko. I myślę, że większość z nas podjęła ryzyko pójść za Chrystusem. Stawką tego ryzyka jest życie wieczne. Wziąć krzyż i pójść za Chrystusem. Niektórzy nie biorą jednak krzyża. Pozornie wydaje się, że niosą krzyż. Patrzysz, czarny, wielki, ciężki, dotknij go. Aluminiowy, ze styropianu, dopasował się dobrze do pleców. Wcale nie uwiera. Niosą krzyż. Życie chrześcijańskie to życie ofiary. To nie styropian. To nie gąbka, która się dopasuje do pleców. To pójście śladami Jezusa Chrystusa. Człowiek narzekał i mówił, Panie, powiedziałeś, że będę mógł iść Twoimi śladami, a kiedy przyszły doświadczenia i cierpienia, widziałem tylko jeden ślad. Gdzie byłeś? No, mówi, mylisz się. Ten ślad, który widzisz, to jest mój ślad. Wziąłem Cię na ręce i poniosłem Cię. Nie byłeś osamotniony. Kiedy coś jest źle, kiedy Ci coś doskwiera, kiedy coś Cię ugniata, nie myśl, że jesteś sam. Nie myśl, że idziesz po swoich tylko śladach. To nie są Twoje ślady. To są ślady miłującego Jezusa Chrystusa. Wziął Cię na ręce i niesie. Może nawet tego nie czujesz. Kiedy Jezus przyszedł nad Jordan, to dlatego, że ślady prowadziły Go do chrztu. Kiedy człowiek spotyka Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i idzie Jego śladami, to te ślady Go prowadzą nad Jordan. Jezus przecież nie musiał być ochrzczony. I Jan się zirytował. Powiada, to ja powinienem raczej być ochrzczony. I wtedy Jezus powiedział, ustąp albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. A przecież był kiedyś przyniesiony do świątyni, żydowskiego chrztu na nim dokonano, a jednak potrzebował jako człowiek dorosły, świadomy, dokonać, podjąć taką decyzję. Pewnemu profesorowi zadano pytanie, mówiąc, mówi się o tym człowieku, że jest pańskim studentem. Na co uczony odrzekł, może uczęszczał na moje wykłady, ale jednym z moich studentów na pewno nigdy nie był. I oby z naszym życiem się to nie zdarzyło. Chrześcijanin, który uczęszczał, ale nigdy chrześcijaninem nie był. Taki przystosowany do kościoła, do życia, nigdy nie podjął decyzji. Krzyż, pójście za Jezusem Chrystusem. To jeszcze raz powtórzę, to nie jest styropian. Wiecie, co to jest? To jest bardzo często las, który trzeba wziąć na plecy i pójść z nim. Nie jest krzyżem to, że spotykasz się z teściową w kuchni codziennie, ale jest krzyżem wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Pójść, jak apostoł Paweł powiedział, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Krzyż, który też dziś poprzez pamiątkę wieczerzy wspominaliśmy, jest krzykiem o życiu wiecznym. I chcę każdemu z nas, tu z obecnych, życzyć, abyśmy mieli tę pewność życia wiecznego. By to nie było zadawanie pytań, czy może, czy możliwe, czy może mi się wydaje, ale by każdy z nas tu zgromadzonych wiedział, że pójść za Chrystusem to jest pewna odpowiedzialność, pewna trudność może nawet przerażenie, ale to On nas bierze w trudnych sytuacjach na ręce i niesie. I nie jest mowa o krzyżu głupstwem, ale dostępujemy zbawienia w naszym Panu i Zbawicielu. Chciejmy pójść tą drogą za naszym Ojcem, za naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, za prowadzeniem Ducha Świętego. Niech On będzie tą najważniejszą osobą naszego życia. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Moja dusza jest warta całego świata, Twoja również. I za to Bogu chcę być dziś razem z Wami wdzięcznym. Nie idźmy za przykładem, złym przykładem Jean-Baptiste Clément, ale za tym człowiekiem, dla którego jego życie miało wartość, ale nie ponad wartość tego, by nie usłużyć innemu, by nie zatroszczyć się o innego. Dlatego jesteśmy ludźmi zbawionymi, aby dostrzegać wokół siebie innych, którzy są takimi samymi dziećmi, które Bóg stworzył, obdarował miłością i łaską. Nie umiemy czasami niektórym usłużyć, nie umiemy czasami rozmawiać, nie umiemy im w ich zbuntowaniu powiedzieć, Bóg cię miłuje, a może oni nie chcą w tym momencie nawet tego słyszeć, albo myślą, że jakoś ich lekceważymy. To módlmy się o to, by Bóg pokazał nam, jak tym ludziom można pomóc. Jak pokazać im, że jednak ich nie lekceważymy, że ich szanujemy i chcemy też ich zbawienia, ich życia wiecznego z Bogiem, a nie bez Boga. Chcemy, by stanowili cząstkę Bożej rodziny i chcemy, by byli razem z nami tak samo, jak każdy, który może mniej w swoim życiu miał problemów niż oni. Zależy nam, dlatego że tego nauczył nas Chrystus. Chrystusowi zależało i nam, ludziom zbawionym, też zależy. I róbmy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyńmy to dla chwały Pana, bo nie woda zimna jest najważniejsza, ale to, co zrobimy aby ratować drugiego człowieka.